The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Polka, to dla ciebie gra, twoje radio. To dla ciebie gra, twoje radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś mamy wtorek, 19 dzień listopada, a jest to 224 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 42 dni. Słońce wzeszło o 6.50, zajdzie o 16.41, a więc dzień dzisiejszy trwa 9 godzin i 50 minut, a od wczoraj ubyło nam minuty i 47 sekund. Imieniny obchodzą Jakub, Paweł i Matylda. Najlepsze życzenia towarzyszą dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom spełnienia Państwa marzeń i dobrego zdrowia. 57 na zewnątrz, w tej chwili maksymalna 61, jutro 60, czwartek 49, 46 w piątek z możliwością opadów deszczu ze śniegiem. Weekend 55 i 56 stopni. A powiedzenie dnia dzisiejszego to cytat o pracy. Prawdziwa satysfakcja zawodowa ma miejsce tylko wtedy, gdy praca staje się twoją pasją, a twoja pasja staje się twoją pracą. Powiedział to Henry Ford.
Chłonę małe rzeczy. Małe rzeczy chłonę. Kołysanie rzeki. Chaty pobielone. Słońce w winorośli. Uśmiech mojej żony. Gitarowe dźwięki. Na tratwie szalonej. Kocie opowieści i sny niedośnione. Chłonę małe rzeczy. Małe rzeczy chłonę. Na stacji w Ligocie facet do mnie podszedł. Trochę był zmęczony, trochę był w kłopocie. Chciał mi sprzedać zamek, bo się musiał napić. Jeśli miał coś kiedyś, dawno już to stracił. Pociąg mu odjechał, on nie umiał wskoczyć. Na co mi ten zamek? Dałem mu 5 złotych. Synek mój się błąka. Cóż ja mu zostawię? 3 samotne koty, śniadanie na trawie, kolorowe myśli i muzykę nocą. Kupiłbym mu bilet, ale nie mam dokąd. Synek mój zabłądził w zwariowanym świecie. Cóż ja mu zostawię oprócz małych rzeczy? Chłonę małe rzeczy. Chłonę rzeki, a ty powielone. Słońce w wino rośli, uśmiech mojej żony. Gitarowe dźwięki na tratwie szalonej. Śnione. Chłodne małe rzeczy. Małe rzeczy chłodne.
Maciej Balcer i chłonę małe rzeczy. A teraz komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce wynosi 4 zł i 10 groszy. Ropa Brent 73 dolary i 22 centy, WTI 69,2 centy, a złoto 2637 dolarów. Teraz nasze kalendarium. 1190 został założony zakon krzyżacki. 1257 poświęcono bazylikę świętej Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu. 1493 Krzysztof Kolumb wylądował na Puerto Rico. 1702 podczas III wojny północnej Dynów został ograbiony i spalony przez wojska szwedzkie. 1765 Król Stanisław August Poniatowski otworzył w Warszawie pierwszą scenę publiczną, od 1807 roku nazwaną Teatrem Narodowym. 1824 Około 10 tysięcy osób zginęło w wyniku powodzi błyskawicznej w Petersburgu. 1863 Prezydent Abraham Lincoln wygłosił słynne przemówienie gettysburskie, w którym określił sens wojny secesyjnej jako walki o przetrwanie państwa opartego na wolności i równości wszystkich obywateli. 1911 założono klub sportowy Polonia Warszawa. 1931 amerykański lekarz Earl Cleveland otrzymał patent na tampon higieniczny wraz z zarejestrowanym znakiem towarowym Tampax. 1940 440 niemieckich bombowców dokonało najcięższego podczas wojny bombardowania Birmingham, zabijając 450 osób i raniąc 540. 1942 Bitwa o ciężką wodę. Ze Szkocji, naciągniętych przez bombowce Hanley Page Halifax, dwóch szybowcach Airspeed Horse'a wyruszyła grupa 30 brytyjskich saperów z zadaniem zniszczenia niemieckiej fabryki ciężkiej wody w okupowanej Norwegii. Z powodu fatalnych warunków pogodowych jeden z bombowców i oba szybowce rozbiły się w górach, a wszyscy piloci i część saperów zginęła na miejscu. 23 pozostałych uczestników operacji zostało schwytanych przez Gestapo, a wkrótce później zamordowanych. 1961. U wybrzeży New Guinea zaginął bez śladu po wywróceniu łódki 23-letni Michael Rockefeller, syn Nelsona, urzędującego gubernatora stanu Nowy Jork i późniejszego wiceprezydenta Stanów. 1987. Ewa Łętowska została pierwszym rzecznikiem praw obywatelskich. 1995 w drugiej turze wyborów prezydenckich Aleksander Kwaśniewski pokonał ubiegającego się o reelekcję Lecha Wałęsę. 1996 Kofi Annan został wybrany na sekretarza generalnego ONZ-u. W 2015 powstał Komitet Obrony Demokracji.
Zapraszamy do reklamy.
Unia Kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-9580, 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 48 24. Mówiąca świetnie po polsku pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Pielęgniarki walczą o lepsze płace. Dzisiaj protestują w Warszawie. Demonstracja ma zmobilizować polityków do przyjęcia nowelizacji ustawy płacowej. Dokument złożono w Sejmie jeszcze w poprzedniej kadencji, ale obecny parlament zaczął nad nim pracę od początku. Projekt zakłada oparcie systemu wynagradzania pielęgniarek o posiadane kwalifikacje, a nie kwalifikacje wymagane. Protestujące mówią, że sprzeciwiają się degradacji i dyskryminacji, które powodują zmniejszenie się liczby pielęgniarek w publicznym systemie ochrony zdrowia.
W tej chwili mierzymy się z nieuznawaniem kwalifikacji przez naszych pracodawców, a z drugiej strony są też osoby bardzo doświadczone w zawodzie, które całe życie do niego wiele wnosiły, a są w tej najniższej grupie. Chciałybyśmy właśnie i uznawania, ale też docenienia doświadczenia.
Ustawa jest nie tylko dla nas, ustawa jest właśnie dla naszych pacjentów. Dlaczego? Dlatego, że pielęgniarki się starzeją. Ja przyjechałam ze szpitala, gdzie średnia wieku pielęgniarki to jest 55 lat.
Według danych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy obecnej tendencji w 2030 roku 60% pielęgniarek będzie już emerytkami. Składka zdrowotna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców zostanie obniżona, zapowiedział to premier Donald Tusk i dodał, że dzisiaj na rozpoczętym posiedzeniu rządu przyjęty zostanie w tej sprawie projekt przepisów. Jeszcze jedna rządowa propozycja, którą poznaliśmy kilka godzin wcześniej, a dotyczy mrożenia cen prądu w przyszłym roku. Ceny będą na dotychczasowym poziomie, czyli 500 złotych za megawattogodzinę dla gospodarstw domowych. To mniej więcej o 120 zł mniej niż normalnie. Teraz pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie się odwoływać do Sądu Najwyższego po decyzji Państwowej Komisji Wyborczej. Dziennikarze pytali o to prezesa ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego.
Oczywiście, że będziemy, ale Państwowa Komisja Wyborcza, dokładniej przedstawiciel, czyli pan Kalisz, stwierdził, że się nie będą liczyli z wyrokami sądów. No my żyjemy w tej chwili w stanie kompletnej anarchii, takiej dyktaturo anarchii.
PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe partii za 2023 rok. Za odrzuceniem sprawozdania było 5 członków PKW, a 4 było przeciw. Jeśli decyzja się uprawomocni, to partia może utracić subwencję. Chodzi o 75 milionów złotych. Ukraińska armia użyła amerykańskiej rakiety do ataku w głębi Rosji. Informują o tym ukraińskie media, powołując się na źródła w wojsku. W weekend zgodził się na to Waszyngton. Doniesienia ukraińskich mediów sprawdza Paweł Buszko.
Jak przekazał portal RBK Ukraina, do ataku doszło w rosyjskim obwodzie bryańskim w okolicach miasta Karaczew. Źródło w ukraińskich siłach zbrojnych przekazało, że atak za pomocą amerykańskiej rakiety Atakams był udany. Karaczew znajduje się około 130 km od ukraińskiej granicy. Najprawdopodobniej celem ostrzału był 67. Arsenał Głównego Zarządu Rakietowo-Artyleryjskiego Rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Z lokalnych źródeł wiadomo, że w nocy wybuchł tam pożar. Amerykańskie władze miały zezwolić w ostatnich dniach na wykorzystywanie przez Ukraińców rakiet Atakams do rażenia celów w głębi Federacji Rosyjskiej, ale według nieoficjalnych doniesień decyzja ta dotyczyć miała jedynie rosyjskiego obwodu kurskiego. Paweł Buszko, Polskie Radio.
Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Zgodzili się na spotkaniu w Warszawie ministrowie spraw zagranicznych tzw. Wielkiej Piątki Polski, Francji, Niemiec, Włoch i Hiszpanii. W rozmowach wziął też udział szef dyplomacji Wielkiej Brytanii. Spotkanie w Łazienkach Królewskich w Warszawie śledzi Michał Jędrkowiak. Witaj, Michale.
Dzień dobry.
Jakie są wnioski po tych rozmowach?
Minister Radosław Sikorski powiedział, że w zdecydowanej większości spraw między szefami dyplomacji panowała zgoda. Chodziło o kwestie bezpieczeństwa i relacje transatlantyckie. To istotne zwłaszcza po zapowiedziach Donalda Trumpa dotyczących ograniczania wsparcia dla Ukrainy. Sama wojna też była bardzo istotnym tematem rozmów, mówił Radosław Sikorski.
Z uznaniem odnotowuję w tym kontekście gotowość największych państw Unii Europejskiej do przejęcia ciężaru wsparcia militarnego i finansowego Ukrainy w kontekście ewentualnego ograniczenia zaangażowania USA.
Ministrowie zgodzili się też, że warunki ewentualnego pokoju muszą być ustalane wspólnie z Ukrainą. W dzisiejszych rozmowach miał uczestniczyć szef ukraińskiej dyplomacji, ale odbywa właśnie zagraniczną podróż do Stanów Zjednoczonych. Co symboliczne, spotkanie odbyło się w 1000. dniu wojny w Ukrainie.
A relacjonował Michał Jędrkowiak. Tu myśliwiec. Polscy pracodawcy planują zwiększyć zatrudnienie cudzoziemców spoza Unii. Plany przedsiębiorców na przyszły rok ujęto w raporcie przygotowanym m.in. przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. O zatrudnieniu obcokrajowców mówi aż 61% pracodawców.
Pracownicy z zagranicy są bardziej elastyczni zarówno pod kątem dostępności, jak i wyboru na przykład formy zatrudnienia, jak i chociażby pracy w nadgodzinach, na co kandydat z Polski nie zawsze się zgadza albo niechętnie się zgadza. W dalszym ciągu mamy też element związany z konkurowaniem na globalnym rynku. Myślę, że to jest też związane częściowo z elastycznością, albo też niedobór pracowników na rynku krajowym. Aż 42% respondentów właśnie wybrało tą odpowiedź.
Zwracała uwagę Margaryta Nesterenko z EWL Group. Jeśli chodzi o kraj preferowany przez polskich pracodawców, to w dalszym ciągu Ukraina jest zdecydowanym liderem. Dalej są kraje Azji. Ponad 125 tysięcy firm w Polsce zatrudnia cudzoziemców. W badaniu wzięło udział 200 dużych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających obcokrajowców. Trzęsienie ziemi w policji. Trzech komendantów wojewódzkich może stracić stanowiska. Komendant główny rozpoczął procedurę ich odwołania. Wnioski o odwołanie nie zostały jeszcze przesłane do resortu spraw wewnętrznych. Minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak powiedział jednak, że był informowany o planowanych zmianach. Zaznaczył jednocześnie, że nie ingeruje w sprawy personalne.
Komendant główny policji, nadinspektor Marek Boroń podjął takie działania. Oczywiście razem z ministrem Mroczkiem zostaliśmy o tym poinformowani, natomiast są to inicjatywy samego komendanta głównego. Zgodnie z procedurą wojewodowie tutaj mają prawo wyrażenia opinii i jesteśmy w trakcie tej procedury. Staramy się jako cywilne kierownictwo ministerstwa nie sterować ręcznie. To komendant główny dobiera sobie współpracowników.
Media informowały wcześniej, że chodzi o komendantów wojewódzkich policji w Krakowie, Kielcach i Rzeszowie. Według TVN24 to nie koniec zmian na najwyższych szczeblach policji. Po nowym roku może zostać odwołanych kolejnych kilku komendantów wojewódzkich. Były poseł Koalicji Obywatelskiej Sławomir N. oskarżony o przywłaszczenie 700 tysięcy złotych. Zamiast na prowadzenie biura poselskiego miał brać pieniądze dla siebie. Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze oskarżyła byłego polityka, że fałszował w tym celu dokumenty. Proceder trwał od 2010 do 2021 roku.
Pan Sławomir N. przywłaszczył sobie środki pieniężne powierzone mu jako funkcjonariuszowi publicznemu, wydatkując je na cele, które nie były związane z prowadzeniem tego biura poselskiego. Sławomir N. poświadczył przy tym nieprawdę w dokumentach z wydatkowania kwoty ryczałtu przeznaczonego na prowadzenie biura poselskiego za poszczególne lata, a także w drukach, tak zwanych kilometrówkach.
Mówiła Ewa Węglarowicz-Makowska z prokuratury. Sławomir N. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do 10 lat więzienia. Celem znowelizowanej doktryny nuklearnej jest uświadomienie potencjalnym wrogom nieuchronności odwetu za atak na Rosję lub jej sojuszników, oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Podkreślił również, że jakikolwiek atak na Rosję przeprowadzony przez państwo nienuklearne z udziałem państwa nuklearnego będzie uważany za uderzenie dokonane wspólnie. Kłamliwie dodał, że Rosja zawsze postrzegała broń nuklearną jako środek odstraszania, a także podejmowała kroki, aby zminimalizować zagrożenie jądrowe. Dzisiaj rosyjski dyktator Władimir Putin podpisał nowelizację doktryny atomowej. Zapisano w niej, że Rosja może użyć broni jądrowej w przypadku krytycznego zagrożenia suwerenności i integralności terytorialnej swojej oraz Białorusi. Przypomnę, w weekend prezydent USA Joe Biden zezwolił Ukrainie na używanie amerykańskiej broni do ataków w głąb Rosji. Równocześnie dzisiaj mija 1000 dni od rozpoczęcia rosyjskiej wojny. A w Rosji rozpoczęła się seryjna produkcja kontenerowych schronów. Mają one chronić przed różnego rodzaju zagrożeniami, w tym przed skutkami wybuchu jądrowego. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski.
Schron kontenerowy można przewozić z miejsca na miejsce. Składa się on z dwóch modułów. Pierwszy może pomieścić około 54 osób, a drugi to pomieszczenie techniczne. Projektanci z Instytutu Badawczego tłumaczą, że produkcja mobilnego schronu jest tańsza od budowy schronu stacjonarnego, a montaż i podłączenie do niezbędnych dla podtrzymania życia urządzeń trwa około 3 miesięcy. Radio Swoboda przypomina, że od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę przedstawiciele władz i prokremlowscy propagandyści wielokrotnie dyskutowali o możliwości wybuchu wojny jądrowej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Wiadomości przekazał Artur Ewertowski. Mija 1000 dni pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę. Od tego czasu rosyjska armia zajęła część ukraińskich obwodów chersońskiego, zaporowskiego oraz wzmocniła się w obwodach donieckim oraz ługańskim. Rosjanie ostrzeliwują ukraińskie miasta, wykorzystując broń dalekiego zasięgu oraz irańskie drony Shahid. Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło co najmniej 12 tysięcy ukraińskich cywilów i prawie 27 tysięcy zostało rannych. To oficjalne dane, ale rzeczywiste liczby mogą być znacznie wyższe. Poinformowała o tym zastępczyni sekretarza generalnego ONZ do spraw politycznych Rosemary Di Carlo w oświadczeniu wydanym w imieniu sekretarza generalnego. Przedstawicielka ONZ poinformowała, że w ciągu ostatnich lat, miesięcy liczba ofiar wśród ukraińskich cywilów znacząco wzrosła, zwłaszcza w październiku i listopadzie, kiedy Rosjanie przeprowadzili najbardziej intensywne ataki rakietowe i dronowe. W wyniku trwającej 1000 dni wojny prawie 4 miliony osób zostało wewnętrznie przesiedlonych, a ponad 6,8 miliona Ukraińców zostało zmuszonych do ucieczki z kraju. W 1000 dniu pełnowymiarowej agresji sytuacja na froncie nie jest korzystna dla ukraińskiej strony. Rosjanie codziennie, powoli, ale konsekwentnie przesuwają swoje pozycje, przede wszystkim w Donbasie, ale ostatnio także na wschodzie obwodu charkowskiego. Ukraińska armia potrzebuje żołnierzy i broni. Waszyngton zezwolił, jak Państwo wiecie, Ukraińcom na zaatakowanie rakietami AMTAKS w głębi rosyjskiego terytorium. Ukraińcy mają nadzieję, że może to odwrócić złą passę na froncie. Najwyższa Izba Kontroli skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. W ocenie Izby działania rządu związane z organizacją importu i dystrybucji węgla kamiennego w związku z wprowadzeniem embarga na dostawy z Rosji nie były prawidłowe. Według raportu NIK działania te podjęto z opóźnieniem i bez koniecznej koordynacji. Efektem były nadmierne koszty po stronie finansów publicznych oraz negatywne skutki dla polskiego górnictwa węgla kamiennego. W oświadczeniu NIK czytamy, że stwierdzone nieprawidłowości po stronie Ministerstwa Aktywów Państwowych były podstawą skierowania do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zdaniem inspektorów, szef resortu nie dopełnił obowiązku prawidłowego sprawowania nadzoru właścicielskiego w zakresie realizacji poleceń prezesa Rady Ministrów. NIK przypomina, że po ataku Rosji na Ukrainę 30 marca 2022 roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy o przeciwdziałaniu tej agresji. W projekcie określono zakaz przywozu i tranzytu przez terytorium Polski węgla kamiennego pochodzącego z Rosji. Ustawę przyjęto 13 kwietnia i tym samym wprowadzono zakaz sprowadzania na terytorium Polski węgla z Rosji i Białorusi od 16 kwietnia 2022 roku. Równolegle Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o wprowadzeniu od 10 sierpnia zakazu importu węgla rosyjskiego przez państwa członkowskie. NIK wskazuje, że bezpośrednio po wybuchu wojny minister klimatu i środowiska złożyła wniosek o rozważenie możliwości zakupu węgla z importu celem utworzenia rezerwy strategicznej obok programu rezerw strategicznych. Ostatecznie polecenie dokonania zakupu i przetransportowania do Polski 5 milionów ton węgla zostały wydane przez premiera Mateusza Morawieckiego spółkom Węglos oraz PGI Paliwa. Spółka PKP Cargo miała dostarczyć węgiel do punktów, z których paliwo miało trafić do konsumentów. Z kolei 3 listopada tego samego roku weszła w życie ustawa o preferencyjnym zakupie węgla, określającym katalog podmiotów, od których gminy mogły kupować węgiel po preferencyjnych cenach nie wyższym niż 1500 zł za tonę. Następne gminy miały sprzedawać węgiel uprawnionym mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2000 zł za tonę. Importerzy węgla mogli wystąpić o rekompensatę do Skarbu Państwa z tytułu pokrycia kosztów zakupu węgla, a środki na ten cel pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Inspektorzy NIK podkreślają, że przyjęte mechanizmy nie brały pod uwagę ryzyka związanego z możliwym rychłym spadkiem cen węgla na rynkach światowych i krajowym, który mógł przynieść skutki w postaci zostawienia gmin z dużą ilością węgla, który nie będzie mógł znaleźć nabywcy. Czy Izrael zaatakuje cele atomowe, gdy prezydentem zostanie Donald Trump? Kiedy Donald Trump obejmie w styczniu 2025 roku urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, Izrael wspólnie z Białym Domem, cytuję, ponownie oceni podejmowanie działań przeciwko celom nuklearnym Iranu, powiedział prezydent Benjamin Netanyahu. Premier Izraela potwierdził również podane wcześniej w mediach informacje, że podczas odwetowego nalotu na Iran 26 października lotnictwo zaatakowało obiekty związane z programem atomowym tego kraju. Netanyahu dodał, że głównym celem uderzenia była irańska obrona przeciwlotnicza, infrastruktura związana z produkcją rakiet balistycznych. Potwierdził, że Izrael zniszczył w październiku 3 z 4 posiadanych przez Iran rosyjskich systemów obrony powietrznej S-30. 4 zniszczono podczas kwietniowego nalotu Izraela na Iran, który również był odwetem za wcześniejszy atak tego kraju na państwo żydowskie. Władze Izraela od dawna oskarżają Iran o pracę nad budową broni atomowej i uważają to za egzystencjonalne zagrożenie dla państwa żydowskiego. Teheran zaprzecza, by prowadził militarny program nuklearny. Minister obrony Izraela, Katz, oświadczył w zeszłym tygodniu, że Iran jest bardziej niż kiedykolwiek narażony na ataki na cele nuklearne. Jak dodał, w izraelskim establishmencie politycznym i bezpieczeństwa panuje obecnie szeroki konsensus, że należy udaremnić irański program nuklearny i że jest to możliwe nie tylko przez środki militarne, ale również dyplomatyczne. Donald Trump podczas swojej prezydentury wycofał Stany Zjednoczone z układu nuklearnego z Iranem, która miała ograniczyć program jądrowy tego państwa w zamian za zniesienie sankcji. Od tego czasu Iran przyspieszył proces wzbogacania uranu i według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej ma techniczne możliwości, by osiągnąć poziom potrzebny do militarnego wykorzystania tego paliwa. Dziennik Wall Street Journal napisał tydzień temu, że Trump, który wygrał wybory i w styczniu ponownie obejmie urząd prezydenta, planuje powrócić do strategii wywierania, cytuję, maksymalnej presji na Iran.
Przeniknę twój umysł i krew.
więc nie zamierzam teraz iść, nie zamierzam wyjść, choć się ciemno robi. Wiem, najprościej byłoby się spakować iść, a czarne chmury nad nami. Im bardziej wejdę, przetnę, przepchnę, przegnam jak wiatr. Im bardziej będę, głębiej, więcej powiesz mi sam, kim naprawdę jestem. Przeniknę twój umysł i krew, im bardziej w tobie będę. Rozpłyśniesz, a światło cień ożywi całą przestrzeń. Nie napisał nigdzie nikt, jak żyć, choć się późno robi, bo największym źródłem jesteś i będę z niego pić powoli. I im bardziej wejdę, przetnę, prześwietlę, wniknę na wskroś.
Teraz cofnijmy się w czasie do wojny secesyjnej, czyli Miłość i wojna. Druga część trylogii Jana Jakesa poświęcona tej czarnej karcie historii amerykańskiej. Czyta Filip Kosior.
Rozdział 128. W tę samą niedzielę, 2 kwietnia, pan Lonzo Perdue z żoną i córkami klęczał rano modląc się, kiedy kurier szybko przeszedł główną nawą kościoła świętego Pawła i szepnął coś prezydentowi. Pan Perdue obserwował siwowłosego prezydenta wychodzącego niepewnym krokiem. Pochylił się do ucha żony. Obrona została złamana. Widziałaś jego twarz? To nie może być nic innego. Musimy spakować się i złapać jakiś pociąg. Po nabożeństwie nie tracili czasu na rozmowy z przyjaciółmi. Poszli prosto do domu, zapakowali rzeczy do 3 waliz i pojechali na dworzec. Zorientowali się, że pociągi nie jeżdżą, chociaż żaden z pracowników kolei nie wyjaśnił dlaczego. Po południu perony i poczekalnie wypełniły coraz większe i bardziej niezdyscyplinowane tłumy rozpychających się ludzi. W końcu pan Perdue i jego rodzina znaleźli miejsce na zewnątrz, tuż przy wejściu na stację. Słyszeli odgłos tłuczonego szkła na pobliskich ulicach. Lonzo Perdue zadrżał. Grabieże, rzucił.
To muszą być czarnuchy, powiedziała jego żona.
Do zmierzchu ulicy wokół stacji wypełnili ludzie. Równie wielkiego tłumu pan Perdue nie widział od miesięcy. Zaczęły krążyć plotki. Lee wycofał się z Petersburga, zaniechał obrony Richmond i w pośpiechu uciekał na zachód. Koczujący ludzie nieco się uspokoili, choć zdarzały się bójki napięści, wypadki przepychania się i grubieńskiego zachowania obywateli. Oddziały żołnierzy musiały wkraczać, czasem zbyt brutalnie, by przywrócić porządek. W takim momencie nastąpiła pierwsza eksplozja. Och, tatusiu! – krzyknęła córka pana Perdue, Clytemnestra, tuląc się do nie mniej wystraszonego ojca. – Co oni robią?
– Burzą budynki. Myślę, że to odlewnia Tredegara.
Druga córka, Marceline, zaczęła piszczeć i paplać, jakby straciła zmysły. Nie namyślając się, pan Perdue uderzył ją parę razy po buzi. Pomogło. Do 11:00 łuna pożarów rozjaśniła całe niebo nad miastem. Pod stację podjechał powóz z Davisem w asyście dobrze uzbrojonych żołnierzy. Przez zadymione światło lampy pan Perdue obserwował, jak prezydent wchodzi do budynku. Ktoś powiedział, że na peron podstawiono pociąg do Danville. Pan Perdue zaczął wietrzyć zdradę. Zauważył bowiem pojawienie się innych osób w asyście przynajmniej jednego żołnierza. Zobaczył tego Łotra Maloriego, który zmarnował tyle cennych dolarów na nic niewarte przedsięwzięcia marynarki wojennej. Trenholm, który zastąpił Memmingera w Departamencie Skarbu, przybył ambulansem. Potem przyjechał ten przeklęty Żyd, Benjamin, gładki i wesolutki jak zawsze. Uprzywilejowani mieli być odwiezieni w bezpieczne miejsce daleko od ciągłych detonacji, oślepiającej łuny pożarów, grabiących domy i sklepy chuliganów.
Wagony towarowe specjalnego pociągu zostaną otwarte,
zawołał urzędnik kolejowy stojący na schodach stacji.
Powtarzam, wagony towarowe zostaną otwarte, ale nie wolno zabierać bagażu. Żadnego!
Krzyczący, rozpychający się tłum runął wzburzoną falą do przodu. Nie wszyscy mogli jednocześnie przejść przez drzwi budynku stacji. Ludzie zaczęli się bić i drapać nawzajem jak zażarci wrogowie. Pan Perdue zobaczył dziecko, które upadło niedaleko od niego i ludzie zaczęli je tratować. Nie próbował pomóc dziewczynce. Nieustępliwie ciągnął żonę w kierunku peronu. Och, Lonzo, żadnego bagażu? Nie mogę zostawić tych paru cennych rzeczy.
Więc zostań tu beze mnie. Dziewczęta, kopnijcie te kobiety, jeśli nie mają ochoty się ruszyć.
W ten sposób rodzina zdobyła miejsce w pociągu opuszczającym Richmond o 11:00 wieczorem. Pociąg ruszył powoli, sapiąc i szarpiąc. Inni pozbawieni szansy na ucieczkę tłoczyli się i przepychali, ciągle próbując dostać się do i tak już przepełnionego do granic możliwości wagonu. Pan Perdue i kilku mężczyzn stanęli w drzwiach i chronili własne rodziny, kopiąc w twarze i depcząc po rękach tych, którzy chcieli wejść do środka. Marceline szarpnęła nagle połę surduta ojca i wskazała na machającą i krzyczącą grupę na peronie. — Tato, to pan Salvarini z całą rodziną.
— No tak. Trudno.
Pan Perdue zobaczył właśnie pulchną dłoń z pierścionkiem i obrączką na serdecznym palcu. Ręka wynurzyła się z tłumu i przyssała do jego nogawki jak jakieś żyjące w głębi oceanu stworzenie. Gdy chwycił ją za środkowy palec i wygiął go do tyłu, usłyszał trzask kości i dłoń puściła jego spodnie. Waleczna tęga kobieta zniknęła mu z oczu. Inni desperaci trzymający się wagonu powoli od niego odpadali. Nabierający prędkości pociąg zbliżał się do mostu. Pan Perdue był wyczerpany. Jego krawat i surdut wisiały w strzępach, ale szczęśliwy. Czuł zadowolenie i satysfakcję z powodu bohaterskiego czynu, którego dokonał w obliczu niebezpieczeństwa. Jasne słupy ognia w górze rzeki James świadczyły o tym, że inne mosty zostały podpalone. Być może powinienem był jednak zaciągnąć się do armii, pomyślał pan Perdue w pociągu wiozącym go w noc. Żołnierze, głównie ranni weterani, przetrząsali magazyny rządowe na 13 i 14 ulicy. Wrzucali zapalone zapałki do kartonów i skrzynek z dokumentami. Jeden z nich, szpakowaty mężczyzna, który miał 25 lat, ale wyglądał na 40, odbił wieko skrzyni i wykrzyknął.
— Coś nowego! Niedostarczona poczta! — Spal to!
Nakazał mu sierżant, którego nogawki, tak jak ich wszystkich, przesiąknięte były alkoholem, bo przechodzili przez rynsztoki, którymi płynęła whisky. Łupieżcy rozbijali wszystko. Żołnierz zapalił zapałkę. Kiedy kilka listów zajęło się, wyciągnął je ze skrzyni i podpalił nimi zawartość następnej, potem trzeciej i czwartej skrzyni. Rzucił kilka płonących listów na drewnianą podłogę, już gorącą, i natychmiast uciekł w bezpieczne miejsce. Przed budynkiem Ledger Union goniec redakcyjny wywiesił treść kolejnej depeszy, jednej z tych, które napływały prawie co godzinę. Każda informacja z odległego frontu pomiędzy Petersburgiem a Richmond witana była okrzykiem tłumu, który rósł z każdą chwilą. W poniedziałek, 3 kwietnia, w południe, podniecenie sięgnęło zenitu. Stalownia Hazarda stanęła. Radość ogarniała Belweder. Rozprzestrzeniała się jak ogień w czasie suszy. Madeleine była jedyną osobą, która szukała samotności. Poszła do swoich pokoi i zamknęła drzwi. Cieszyła się, że koniec jest tak bliski. Depesze nie potwierdzały tego, że generał Lee opuścił swoją beznadziejną pozycję między Petersburgiem i Richmond, ale mówiono o tym w domach, stalowni i mieście. Wszyscy wiedzieli, że stolica Konfederacji wkrótce padnie. Jeżeli miałoby to oznaczać kres przelewu krwi, Madeleine byłaby szczęśliwa. Ale te wiadomości oznaczały, że nie będzie już miała powodu, by zostawać dłużej w Lehigh Station. Przerażała ją myśl o powrocie do Mount Royal. Plantacja będzie jej przypominać Oriego. Wiedziała jednak, że jej obowiązkiem jest wrócić, jak tylko podróż do Karoliny Południowej okaże się możliwa. W Waszyngtonie często mówiono o konfiskacie największych posiadłości ziemskich, na których trzymano niewolników. Jeśli do tego dojdzie, ona musi jechać i walczyć o Mount Royal, bo choć to miejsce było naznaczone piętnem niewolnictwa, to właśnie tam spełniła się jej jedyna w życiu miłość. Nie mogła uchylić się przed obowiązkiem. Powinna pamiętać słowa ojca i czerpać z nich odwagę. Śmierć jest częścią życia. Musi jechać i zająć miejsce Oriego. Ocalić dom, w którym mieszkali razem tak krótko. Zakładając oczywiście, że plantacja jeszcze istniała. Dziennikarze z północy pisali długie artykuły o marszu generała Shermana i pustoszeniu południa, które było dziełem nie tylko żołnierzy, ale i ciągnących za armią band. Po lekturze tych sensacyjnych, niekiedy pełnych satysfakcji tekstów, mogła sobie wyobrazić, że połowa Karoliny Południowej stanęła w ogniu, dokładnie tak jak miasto Columbia. Ale nie dowie się, jaki los spotkał Mount Royal, dopóki tam nie pojedzie. Na razie podróż nie była możliwa. Madeleine mogła się do niej jednak przygotowywać. A aktywność była jej antidotum na ból. Przyniosła kufer, w którym przywiozła swoje rzeczy z Richmond. Otworzyła go i poczuła zapach kawałków cedrowego drewna leżących na dnie. Z szafy wyjęła dwie rzadko noszone tu suknie. Jedną po drugiej złożyła i umieściła w kufrze. Kiedy był już do połowy wypełniony strojami, których właściwie nie wkładała w Lehigh Station, jej wzrok zatrzymał się na kilku cienkich książkach leżących na szafce nocnej. Podniosła jedną z nich i otworzyła na stronie zaznaczonej tasiemką. Nie rób tego, ostrzegł ją wewnętrzny głos. Zamknęła książeczkę i przycisnęła ją mocno do piersi. Łzy płynęły po policzkach Madeleine, kiedy patrzyła przez okno na zbocza zalanych słońcem wzgórz porośniętych krzewami wawrzynu. Stało się wiele lat temu, że była w królestwie nadmorskiej mgły dziewczyna, którą być może poznacie pod imieniem... Drżąc, schyliła głowę. Pod imieniem nie mogła wypowiedzieć reszty strofy. Ten wiersz za dużo znaczył dla nich obojga. Oparła się o kufer, położyła tomik poezji Poego na starannie złożonym szalu i z lekkim kliknięciem zamka zatrzasnęła w jego kufra. Na razie nic więcej nie mogła spakować. Kiedy tego dnia Armia Północy wkroczyła do Richmond, pani Burdetta Halloran była gotowa. Wydała niemal wszystkie pieniądze na starą flagę. Sprzedający je spekulant powiedział, że jest duże zapotrzebowanie na ten towar. Narodową flagę Konfederacji spaliła w kominku. Rano Jankesi defilowali przed jej domem. Na czele jechał czarny jeździec z 5. kolorowego pułku kawalerii z Massachusetts. Był to szokujący widok. Starała się jednak nie okazywać pogardy. Uśmiechała się i machała chusteczką, stojąc pod flagą z pasami i gwiazdami, którą wywiesiła na werandzie. Wielu jej sąsiadów nie ukrywało łez, ale nie wszyscy. Nie obchodziło jej, co ci pochlipujący ludzie o niej myślą. Setki zdobywców przechodziły, grając na piszczałkach i bębnach, uśmiechając się pod niebem zasnutym dymem, bo miasto nadal płonęło. Wzdłuż kolumny maszerujących żołnierzy murzyni skakali i tańczyli, szydząc z białych, gapiących się z werand i okien na wyższych piętrach. Gdy zobaczyła, że jeden z białych oficerów ją zauważył, zaczęła wiwatować jeszcze głośniej. Może ten człowiek, zachwycony jej urodą, zatrzyma się i przedstawi. Musiała jakoś przetrwać. I przetrwa. O, dzięki Bogu! Dzięki Bogu! Krzyczała spod flagi, machając tak mocno chusteczką, że rozbolało ją ramię. Była tak doskonała w swojej roli, że po jej policzkach płynęły łzy szczęścia. Przysadzisty pułkownik wyjechał z kolumny i powoli zbliżył się do ogrodzenia. Burdetta pośpieszyła, by go przywitać, a on uśmiechnął się i zdjął kapelusz.
Koniec z niewolnictwem i wkrótce koniec z wojną. Prawda, kapitanie?
Tak, wszystko wskazuje na to, że Lee ucieka, powiedział Billy.
W małych jasnych oczach Pinkeya Herberta była radość, kiedy wiązał kawałkiem sznurka pas do ostrzenia brzytwy. Billy wciąż miał zapuszczoną brodę, ale od czasu przyjazdu do domu górną część twarzy golił, więc jego brzytwa stępiła się i wymagała naostrzenia. Rana dawała o sobie znać. Przytłumiony, ale dokuczliwy ból często przeszywał jego pierś. Billy starał się o nim nie myśleć, gdy leżąc w łóżku tulił się do żony. Brad mówiła, że nigdy nie był tak namiętny w tym krótkim czasie, który spędzili ze sobą jako małżeństwo, choć ślub wzięli już przed 4 lata. Powtarzała to z ogromną przyjemnością, a on odpowiadał.
Żyłem na racjach armii. Wiesz, kawa, chleb, kukurydziany i wstrzemięźliwość.
Podziękował Herbertowi, wziął brzytwę i resztę i wyszedł z zakurzonego ciemnego sklepu przesyconego wspaniałym domowym zapachem ubrań, krakersów i cebuli. Mimo, że poczuł ból w klatce piersiowej, odniósł wrażenie, że życie znowu staje się normalne. Dla podkreślenia tego nie nosił broni. Właściciel sklepu miał rację. To był ważny dzień dla całego kraju. 13. poprawkę rozesłano do wszystkich stanów do ratyfikacji. Illinois zrobiło to jako pierwsze. Nawet żałosny prezydent Konfederacji miał świadomość, że zmiany muszą nastąpić, chociaż według Billiego wynikało to raczej z desperacji, a nie przekonania. Davis, który prawdopodobnie po wojnie zostanie powieszony, jeśli oczywiście dałby się złapać, bo każdy rozsądny człowiek na jego miejscu uciekłby z kraju, podpisał w połowie marca ustawę pozwalającą czarnym wstępować do armii Konfederacji. Billy uważał, że ten smutny gest zasługuje na pogardę. Robił wszystko, by zignorować narastający w piersi ból, idąc do redakcji Ledger Union, żeby spytać, czy są jakieś nowe wiadomości. Minął szynk pełen raczących się piwem mężczyzn, którzy wkrótce ruszą na wzgórze do stalowni na popołudniową zmianę. Zbliżał się do rogu, gdzie stał udekorowany flagami budynek, w którym mieściło się biuro werbunkowe. Zatrzymał się przed głównymi drzwiami i obserwował dziwną scenę. Trzech burowatych mężczyzn kręciło się przy barierce w pobliżu barczystego czarnego chłopaka stojącego na ulicy. Billy rozpoznał jednego z białych w brudnym mundurze wojskowym. To był Fessenden, człowiek, który kiedyś napastował Brett. Czarny chłopak najwyraźniej się czegoś bał.
Hej, czarnuchu!
Rzucił jego kompan, podnosząc spory kamień. Rzucił go ze śmiechem, celując w nogi młodego człowieka. Kamień ze stukotem wylądował 2 centymetry przed czubkiem starego buta.
Wracaj do młyna i bierz się do roboty!
Powiedział wyraźnie rozbawiony Fessenden. Niedbale oparł się łokciami o poręcz, podciągnął jedną nogę. Wyglądał jak bocian.
Bobli ucieka, wojna się skończyła. Nie chcemy, żeby czarnuchy za nas walczyły.
Billy stał przy ceglanej ścianie kawiarni, zamkniętej o tej porze. Drewniany daszek nad chodnikiem rzucał na niego cień, ale czarny chłopak zwrócony twarzą do budynku go widział. Fessenden i jego przyjaciele nie. Obserwując nędznie odzianego młodzieńca, Billy zaczął przesuwać kciukiem po naoliwionym skórzanym pasie do ostrzenia brzytwy. Chłopak był najwyraźniej wystraszony, ale przełknął ślinę i powiedział:
Nie chcę kłopotów. Chcę tylko dołączyć do armii, póki jest czas.
Zrobił krok do przodu. Pryszczaty biały człowiek, stojący po lewej stronie Fessendena, wyszarpnął coś z kieszeni kraciastych spodni. Rozległ się szczęglecz, chłopak nie drgnął na widok lśniącego długiego ostrza.
Słyszałeś, co powiedział ten żołnierz? Żaden czarnuch z tego miasta nie jest potrzebny w unijnej armii, więc obróć się i szoruj z powrotem do swojej chaty, chłopcze, albo będą zbierać kawałki twojego czarnego mózgu z bruku.
Młody murzyn nie zareagował.
Hej ty! Rzucił pryszczaty. Słyszysz mnie? Nie stój tam, gdzie biały człowiek. Pozwólcie mu przejść.
Głos z cienia zaskoczył całą trójkę. Billy wyszedł na zalaną słońcem ulicę i zatrzymał się tuż przed drzwiami biura werbunkowego. Nie wiedział, kto jest w środku, ale najwidoczniej nikt nie miał ochoty interweniować. Cholerny głupcze, pomyślał, gdy przypomniał sobie, że nie ma broni. Pot z czoła skapywał mu aż na brodę. Z trzech białych tylko Fessenden go rozpoznał.
To nie twoja cholerna sprawa, Hazard. Ma prawo się zaciągnąć, jeśli chce.
Prawo? Pryszczaty parsknął śmiechem.
Od kiedy to czarnuch ma jakieś Billy, wszedł mu w słowo, mówiąc głośniej: pozwólcie mu przejść. Powiedz mu, żeby się odpierdolił, dude.
Odezwał się trzeci mężczyzna. Fessenden podrapał się po brodzie z kilkudniowym zarostem.
Cholera. Nie wiem, chłopcy. Wymamrotał. Jest rannym weteranem, tak jak ja.
Słyszałem, że zostałeś ranny w tyłek, powiedział Billy.
Kiedy uciekałeś?
Skurwysyn! Wrzasnął Fessenden, ale to pryszczaty rzucił się do Billiego. Ten wycofał się pod ścianę, rozerwał sznurek, rozwinął pas skóry i z całej siły zdzielił go w twarz.
Jezu!
Wrzasnął pryszczaty i upuścił nóż. Sina pręga biegła od brwi do podbródka. Przecięta skóra krwawiła. Billy poczuł ostry ból w obandażowanej piersi. Zrobiło mu się słabo. Nie spuszczając go z oczu, pryszczaty mężczyzna schylił się i po omacku zaczął szukać noża. Kopnięty przez Billiego nóż poleciał na środek ulicy. Fessenden posłał mu pogardliwe spojrzenie i widząc, że sytuacja nie wygląda najlepiej dla niego i jego kompanów, westchnął ciężko.
Cholera! Rzucił. Można jeszcze powiedzieć, że ten czarnuch powinien głosować tak jak biali.
Jeśli ma prawo umierać za rząd, powinien mieć prawo głosować na niego, prawda, lud?
Fessenden prychnął pogardliwie.
Jezu! Pokręcił głową. Co oni ci zrobili w tym wojsku? Zmieniłeś się w cholernego radykała.
Było to tak samo zaskakujące dla nich, jak i dla Billiego. Powiedział te słowa z przekonania, które narastało w nim, podczas gdy on nie zdawał sobie z tego sprawy, dopóki sytuacja nie wymagała, by je wyraził. Opuścił skórzany pas i trzymał go przy udzie.
Być może.
Popatrzył na pryszczatego i głosem starszego kadeta z West Point ryknął.
Wynoś się do cholery, ty śmieciu!
Uniósł pas.
To rozkaz!
Pryszczaty chłopak rzucił się do ucieczki jak jeleń. Omal nie przewrócił Pinkaya Herberta, który obserwował sprzed sklepu cały incydent. Billy zerknął na czarnego chłopaka.
Możesz wejść do biura.
Ten ruszył prosto do drzwi. Kiedy przychodził tuż obok Luta Fessendena, nie przyspieszył, ale też nie zwolnił kroku. Fessenden, który tylko go obserwował, odwrócił się, nie przestając kręcić głową. Czarny chłopak, zanim zniknął za drzwiami, uśmiechnął się do Billiego.
Dziękuję, proszę pana, powiedział.
Billy uniósł pas, by go zwinąć i ten ruch wystraszył drugiego kompana Fessendena. Mężczyzna się cofnął. Choć Billy czuł się odrobinę winny, przeciągnął powoli i prowokacyjnie otwartą dłonią po pasie. Tamten przerażony cofnął się jeszcze bardziej i złapał Fessendena za ramię.
Do widzenia, panowie! Zawołał Billy. Odczep się na litość boską! Rzucił Fessenden, strząsając z ramienia rękę kompana, ale poszedł razem z nim i obaj szybko zniknęli za rogiem.
Tchórze, pomyślał Billy. Po prostu tchórze. Już nie czuł się winny. Piękny Herbert podbiegł, by uścisnąć mu dłoń. Billy zapomniał o ranie w piersi. Czuł się wspaniale. Niegodziwie rozbawiony, zaskakująco dumny. Triumfalnie żywy.
I jeszcze na zakończenie audycji wróćmy do faktu, że dziś jest 1000. dzień wojny na Ukrainie. Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie w ukraińskim parlamencie. Podkreślił, że Ukraina, by wygrać, musi być mocna i stabilna. Zapowiedział wcielenie w życie planu stabilności. Przewiduje on m.in. produkcję ponad 30 tysięcy dronów dalekiego zasięgu oraz 3 tysięcy rakiet, w tym pocisków Neptun. A więcej na ten temat korespondent.
Wołodymyr Zełenski podkreślił, że w ciągu 1000 dni wojny ukraińscy żołnierze, ale też zwykli obywatele nie poddali się i nie stracili swojej państwowości. Zaapelował o wzmożone wysiłki w celu obrony ojczyzny. W decydujących momentach, a one będą w następnym roku, nie możemy pozwolić, aby ktokolwiek w świecie zwątpił w stabilność naszego państwa. Na tym etapie wojny decyduje się, kto zwycięży, czy my wroga, czy wróg nas. To nie tylko bitwa o Kupiańsk czy Pokrowsk, to jest bitwa o całą Ukrainę. Całą Europę, ale też porządek, czy też chaos dla całego świata. Aby wzmocnić szansę na wygraną, ukraiński prezydent zapowiedział wprowadzenie tzw. planu stabilności. Przewiduje on stabilizację linii frontu, wspieranie produkcji broni, a także wzmocnienie jedności narodowej. Wśród konkretów wymienił plan produkcji ponad 30 tysięcy dronów dalekosiężnych, ale też 3 tysięcy rakiet, w tym pocisków Neptun. Paweł Buszko, Polskie Radio.
Wracamy na moment do alfabetu uczuć. Dzisiaj dość przykre uczucie, którego wszyscy doznajemy, a mianowicie smutek.
S jak smutek. Według Wikipedii negatywny stan emocjonalny charakteryzujący się poczuciem krzywdy i cierpienia. Objawia się on przez tymczasowe przygnębienie oraz mniejszą energię. Smutek bywa utożsamiany z żalem i melancholią. Najczęściej emocja ta pojawia się na przykład wtedy, gdy spotyka nas niepowodzenie. Ale także wtedy, kiedy pozornie wszystko jest w porządku, jednak otaczająca rzeczywistość nie daje nam zadowolenia. Pozostaje jeszcze jakaś pusta przestrzeń do wypełnienia. Nieraz smutek łączy się z samotnością. Różne osoby różnie reagują na to uczucie. Niektóre są osobiałe, inne robią się nerwowe. Uczucie smutku nie mającego konkretnej przyczyny częściej dokucza jesienią i zimą. To przygnębienie, zaliczane do łagodnych zaburzeń nastroju, wywołane jest niedostatkiem światła słonecznego. Gdy zbyt mało dociera go do siatkówki oka, organizm zwiększa wydzielanie melatoniny, która działa nasennie, a zmniejsza produkcję hormonów odpowiedzialnych za dobry nastrój. Stąd ospałość i apatia. Póki dni są jeszcze dość długie, warto jak najczęściej przebywać na dworze i łapać ostatnie promienie słońca. Potem pomóc może terapia sztucznym światłem. Smutek może być jednak również objawem depresji, charakteryzującej się stałym i znacznym obniżeniem samopoczucia, prowadzącej do zakłócenia zdolności do funkcjonowania w codziennym życiu. Ten stan często jest ignorowany przez społeczeństwo, ale statystyki są alarmujące. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia obecnie depresja stanowi 4. najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie. Kobiety chorują 2 razy częściej niż mężczyźni. Wyższe wskaźniki rozpowszechniania depresji w porównaniu z danymi sprzed lat to efekt większej wykrywalności tej choroby, ale również wzrostu zachorowań. Na depresję pomóc może terapia i leki, jednak na zwykły smutek są prostsze sposoby. Jeden z nich daje Gabriel Garcia Marquez. Nigdy nie przestawaj się uśmiechać, nawet jeśli jesteś smutny, ponieważ nigdy nie wiesz, kto może zakochać się w twoim uśmiechu.
Otwarto drogę nam do gwiazd. Przyciągania, zrzucamy brzemię, nadejdzie pora, przyjdzie czas porzucić ziemię. może inny sens i inne szczęście będzie nam dane. I zapomnijmy, zapomnijmy gorycz klęsk wśród obcych planet. A kiedy polecimy tam i za tęsknotą ruszymy w pościg, zaświeci stara ziemia, zaświeci nam światłem miłości. Pusto nam, wśród nieskończonych światów i cieni. Zadamy starym, starym słowom kłam. Nie tak jest w niebie, jako na ziemi.
Jako na ziemi.
Zgadniemy czego, czego nam jest brak i zrozumiemy, czego nam trzeba. I
Anna German w utworze Ballada o niebie i ziemi. To ostatnia pozycja programowa. Za uwagę dziękuję, Barbara Innicka, zapraszając Państwa na jutrzejszy program, który prowadzi Michael Blicharz o godzinie 11 na antenie American Workers Radio. Ja powrócę do Państwa ponownie w czwartek, a więc do usłyszenia. Życzę przyjemnego popołudnia. Program prowadziła Barbara Ilnicka.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.